Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dwudziestojednoletnia praca w Rwandzie, siedmioletnia we Francji oraz od 2 miesięcy w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Już za chwilę będzie przedmiotem drugiej części rozmowy z arcybiskupem Henrykiem Hoserem. Ksiądz Bogusław III opowie następnie o działalności Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, Komesa, ćwierć wieku po jej powstaniu. 22 marca na magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy eucharystyczną refleksją w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Modlitwy o świętej Eucharystii, gdy kapłan ją podaje ludowi. Z papirusów, 4-5 wiek. Ciało święte Chrystusa, Baranka Bożego. Ciało święte wydane i dane dla naszego zbawienia. Ciało święte udzielające swoim uczniom tajemnicy nowego przymierza. Ciało święte, dzięki któremu otrzymaliśmy bezkrwawą ofiarę. Ciało święte tego, który wodą obmył stopy, a Duchem Świętym oczyścił duszę apostołów. Ciało święte, usprawiedliwiające jawno grzesznicę dzięki jej łzom, a nas krwią świętą oczyszczające. Ciało święte, któreś otrzymało podstępny pocałunek i które tak umiłowało świat, że śmierć zdeptałoś. Ciało święte, dobrowolnie wydane Piłatowi i objawiające się nieskalane Kościołowi, bo imię jest uwielbione i chwalone. Krew Chrystusa, wcielonego ze świętej dziewicy, krew Jezusa, zrodzonego ze świętej Bogurodzicy, krew Jezusa Chrystusa, który objawiwszy się wyrzucił szatany. Krew Jezusa Chrystusa, ochrzczonego w Jordanie przez Jana Poprzednika. Amen. Krew Jezusa Chrystusa, który ofiarował sam siebie jako ofiarę za nasze grzechy. Amen. Któż jest zdolny wysławić tajemnicę Twojej łaski? Staliśmy się godni mieć udział w darze. Strzeżmy go aż do końca, abyśmy stali się godnymi usłyszeć błogosławiony, najsłodszy i najświętszy głos mówiący: Nurze błogosławieni Ojca, przyjmijcie jako dziedzictwo przygotowane wam Królestwo.
W minioną sobotę sakrę biskupią przyjął w Rzymie sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów i dyrektor papieskich dzieł misyjnych arcybiskup Henryk Hoser. Zapraszamy do wysłuchania drugiej części rozmowy, wówczas zrealizowanej.
Podczas pobytu w Rwandzie był ksiądz arcybiskup także wizytatorem apostolskim reprezentującym Stolicę Świętą na tamtym terenie.
Tak, w czasie tych dramatycznych wydarzeń 3 miesięcy od kwietnia do lipca 1994 roku byłem w Europie na roku sabatycznym i wówczas powołano mnie w sposób nieprzewidywany i nieplanowany dla mnie na eksperta synodu afrykańskiego. Byłem odpowiedzialny za 2 dziedziny, dziedzinę rodziny i dziedziny rozwoju. I z ław sali synodalnej śledziliśmy z zapartym tchem te przerażające wieści, które napływały z Rwandy. W początku lipca Stolica Apostolska mnie wezwała raz jeszcze z Polski, by w ciągu dosłownie 2 dni wyprawić mnie do Rwandy z wszystkimi zabezpieczeniami formalnymi do pełnienia funkcji absolutnie zdefiniowanej, dlatego że wszystkie struktury przestały istnieć, że ludzie, którzy tam działali, zakończyli w sposób tragiczny życie, że było 2 miliony uciekinierów w krajach sąsiednich. Kraj został w dużej mierze opustoszały. Nie było ani struktur państwowych, rozpadły się nawet struktury kościelne. I z tego chaosu trzeba było w jakiś sposób wyjść. Taka była między innymi moja misja, żeby w tym pomóc. No i wydawało mi się, że moje osobiste siły oczywiście były niewielkie, wobec ogromu zadania, ale z pomocą innych udało się mimo wszystko w jakiejś mierze reaktywować instytucje kościelne, ich działanie i zorganizować pomoc, jednocześnie informować Stolicę Świętą o rzeczywistej sytuacji. Po półtora roku został mianowany nuncjusz apostolski i moja misja została w ten sposób zakończona i z Rwandy wyjechałem.
To jest bardzo szeroki temat, który by można kontynuować długo, długo jeszcze. Czy zdaniem księdza arcybiskupa jest szansa na uleczenie ran jeszcze w tym pokoleniu?
W tym pokoleniu na pewno nie, dlatego że nie doszło do rozliczenia się w obliczu prawdy, bo krzywdy są obustronne. Ma się wrażenie, że z jednej strony byli kaci, z drugiej były ofiary. Kaci i ofiary były z dwóch stron. Dopóki tego się nie powie pełnym głosem, moim zdaniem ten problem nie będzie rozwiązany. To prawda wyzwala i trzeba całą prawdę powiedzieć o tych wydarzeniach. A wina za to, co się stało, jest rozłożona. Są winne nie tylko osoby i grupy osób w Rwandzie, ale kraje ościenne, z których rozpoczęła się agresja, jak również mocarstwa międzynarodowe, które oczywiście jak w teatrze kukiełkowym pociągały za sznurki w tych wydarzeniach, prowadząc nową politykę geostrategiczną. W pewnym mierze Rwanda jest ofiarą upadku komunizmu i zmiany równowagi sił w świecie. I tak to też trzeba widzieć. Także pełna prawda dopiero może zaleczyć ranę. To, że w tej chwili nie ma zbrojnych incydentów w Rwandzie, wynika z nałożenia bardzo mocnego gorsetu służb bezpieczeństwa.
Na długo?
A jak na długo? Pan Bóg raczej wiedzieć. My musimy przyjmować tę rzeczywistość z rąk Pana Boga i dlatego ja wybrałem hasło mojego episkopatu z pierwszego listu świętego Jana, mówiącego, że Bóg jest większy. Bóg jest większy od naszego serca, gdy ono nas oskarża i Bóg jest większy od zła tego świata. I to jest nasza nadzieja.
Księże arcybiskupie, później przyszedł czas na Francję.
Tak. I Francja była moim trzecim nowicjatem, o ile Rwanda była drugim.
Siedmioletnim?
Siedmioletnim, a w Rwandzie byłem 3 razy 7 lat. 21. I w Francji musiałem się uczyć. Przyjechałem do Francji, gdy nasza regia palotyńska miała też trudne lata w związku z tym, że w czasach komunizmu pracowała dla Polski, zwłaszcza w zakresie słowa drukowanego, wydawania książek religijnych i nie tylko, jak również prowadzenia ośrodka odczytowego w Paryżu, które było taką platformą wolnego słowa. I po 1989 roku ten wymiar pracy stał się nieaktualny. Trzeba było znaleźć inne formy, inne dziedziny działania. Poza tym przyjechałem do kraju niezwykle zbiurokratyzowanego, o bardzo szczegółowych przepisach, które stara się reglamentować najdrobniejsze dziedziny życia. I nauczenia się tego wszystkiego, nauczenia się poruszania w zawiłościach administracyjno-prawnych, ekonomicznych tego kraju, było dla mnie prawdziwym, ciężkim, trzecim nowicjatem. No ale Bóg łaskaw, udało mi się z moimi współbraćmi wyjść z tego okresu trudnego i zaangażować się w nowe dziedziny, które na pewno są przyszłościowe. Między innymi Wielki Dom Akademicki Międzynarodowy imienia Jana Pawła II na przedmieściach Paryża dla studentów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy przyjeżdżają studiować do Paryża.
Poprzez wydarzenia z życia Pan Bóg przygotowuje do kolejnych zadań, kolejnych misji, które stają na horyzoncie. Księże arcybiskupie, 22 stycznia przyszła nominacja sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, równocześnie dyrektor papieskich dzieł misyjnych. To jest praca, którą ksiądz arcybiskup już podjął. W czym pomocne będą takie doświadczenia? Z jednej strony granicznej sytuacji, wręcz rzeczywistości bardzo twardej na misjach, z drugiej strony doświadczenia tego francuskiego, o którym ksiądz arcybiskup przed chwilą wspomniał.
Połączenie tych doświadczeń daje dopiero pełny obraz rzeczywistości i możliwości adekwatnej pomocy. Gdy otrzymujemy listy w sprawach najczęściej trudnych problemów, które są przeżywane w krajach misyjnych, gdy otrzymujemy podania do papieskich dzieł misyjnych o finansowanie różnych potrzeb, inwestycji, programów, wówczas odczytywanie tych listów i tych podań z taką jakąś siatką lektury, która pozwala zrozumieć sytuację od wewnątrz niejako, jest ogromną pomocą. Jest ogromną pomocą, dlatego że ja widzę, co się dzieje z drugiej strony, czytając te dokumenty, czytając opracowania, czytając sprawozdania pięcioletnie z poszczególnych diecezji. Widzę te problemy, znam te problemy, przeżywałem je wraz z ludźmi na misjach i dlatego na pewno jest to bardzo ważny i mocny czynnik w mojej pracy i ogromna pomoc. Z drugiej strony znajomość ewolucji świata, jego właśnie sytuacji formalno-prawnej, sytuacji finansowej, globalnej w świecie, jak również zmian, mutacji, które się w tej chwili dokonują, jest niesłychanie ważne, żeby umieć udzielić rad tym, którzy się w tych sytuacjach gubią. I to jest też nasza rola. Jestem pełen podziwu dla pracy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, która rzeczywiście jest wsłuchana w potrzeby konkretnych ludzi, najczęściej biednych i bijących się o życie, którzy dokonują również aktów wiary niezwykle budujących. Jest ta kongregacja na służbie świata misyjnego i jest wsłuchana w głos krajów misyjnych.
Kongregacja Ewangelizacji Narodów jest dykasterią opiekującą się niemal 1/3 Kościoła. To jest rzeczywistość niesamowicie bogata. Zarazem ten Kościół jest chyba najbardziej potrzebujący. Czy łatwo taką rzeczywistość ogarnąć?
Nie jest łatwo ogarnąć, skoro kongregacja zajmuje się 1080 diecezjami w świecie, na wszystkich kontynentach. I znowu podziwiam sprawność kongregacji, gdzie 50 osób jest w stanie w sekretariacie kongregacji te sprawy w sposób odpowiedzialny i szybki, muszę powiedzieć, traktować i załatwiać. To jest również mądrość minionych pokoleń i doświadczeń kongregacji, która powstała na początku XVII wieku, w tym właśnie tu budynku. I ta mądrość jest niejako zakodowana w metodach pracy Kongregacji Ewangelizacji Narodów. I dzięki temu mamy możliwość rzeczywiście i dobrego rozeznania, i dobrych kontaktów ze światem misyjnym, kontaktów pełnych zaufania i szacunku wzajemnego.
Osobiste pragnienia, nadzieja na przyszłość.
No, nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Wydaje mi się, że skończę z jakimś powodzeniem mój 4. nowicjat i wówczas zacznę pierwszą probację, jak to mówią w innych zgromadzeniach. I myślę, że przez te lata, które Pan Bóg mi da do dyspozycji, to ja postaram się dać ze siebie wszystko, żeby na te wyzwania odpowiedzieć.
Cóż, Bóg zapłać serdeczne za to spotkanie. Przypomnijmy, gościliśmy u księdza arcybiskupa Henryka Hozera, sekretarza pomocniczego Kongregacji Ewangelizacji Narodów, zarazem dyrektora papieskich dzieł misyjnych w siedzibie kongregacji na Placu Hiszpańskim w Rzymie. Bóg zapłać serdeczne.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Rocznica powstania Comesse. Właśnie niedawno minęła 25. rocznica powstania Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Została powołana do życia 3 marca 1980 roku, a więc prawie równocześnie z pierwszymi wyborami do Parlamentu Europejskiego z 1979 roku, jako nowa instytucja hierarchii Kościoła katolickiego obok istniejącej już od 1917 roku oficjalnej delegacji Stolicy Apostolskiej, podniesionej w 1999 roku do rangi nuncjusza apostolskiego. W obydwu instytucjach chodziło o związanie się z instytucjami wspólnot europejskich dla wpływania na ich politykę i popularyzowanie wśród nich kościelnej wizji integracji europejskiej. Bezpośrednim poprzednikiem Commese było działające od 1976 do 1980 roku Biuro Informacyjno-Duszpasterskie, które razem z innymi przedsięwzięciami jak jezuickie OSIPE czy dominikańskie ESPAS albo Foyer Catholique, czyli duszpasterstwo brukselskich urzędników, dyplomatów i ich rodzin, pokazuje, jak wielką wagę przykładają konferencje episkopatów poszczególnych krajów członkowskich, a nawet zgromadzenia zakonne do europejskiej integracji i instytucjonalnego zaangażowania się w nią ze strony Kościoła. Instytucje te współpracując ze sobą przekraczają granice Unii Europejskiej, o czym świadczą chociażby relacje z Radą Konferencji Biskupów całej Europy, lub nawet wykraczają poza kontynent, utrzymując kontakty z Radą Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej, Sympozjum Konferencji Biskupów Afryki albo z Amerykańską Konferencją Biskupów. Aktualnie w skład Commese wchodzi 21 biskupów delegatów Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, Anglii i Walii, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Skandynawii, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Węgier i Włoch. Konferencja Episkopatu Szwajcarii jest członkiem stowarzyszonym. Panorama obecności Commese w Unii Europejskiej nie wyczerpuje się jednak tylko w reprezentacjach narodowych, ale to również wymiar ekumeniczny współpracy z Komisją Kościołów Europejskich zrzeszającą 126 innych kościołów chrześcijańskich oraz dialog na temat kluczowych spraw polityki unijnej z grupą doradców samego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Commese spotyka się na zebraniach plenarnych dwa razy do roku, w których uczestniczy też nuncjusz apostolski przy wspólnotach europejskich, a podejmowane tam decyzje co do kierunku prac realizowane są przez Komitet Wykonawczy. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej określiła główne rejony swojego zaangażowania w takich dziedzinach jak sprawy Kościoła katolickiego w Europie, ekumenizm, dialog z innymi religiami, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii, handel globalny, zarządzanie, sprawy społeczne, społeczeństwo informatyczne, nauka i bioetyka, edukacja i młodzież, prawa człowieka, azyl i migracje. Dla merytorycznego i rzetelnego zajmowania się poszczególnymi i tak obszernymi tematami sekretariat powołał specjalne grupy robocze i eksperckie, prowadzące refleksję intelektualną i wydawniczą, organizujące kursy, seminaria i letnie uniwersytety. Commese przyczynia się nie tylko do szerzenia wiedzy i nawiązywania kontaktów, ale również do ważnych zmian w prawie wspólnotowym. To dzięki jej pracom do traktatu amsterdamskiego dołączona została tzw. klauzula kościelna, a w przygotowywanym traktacie konstytucyjnym dla Europy Unia, uznając tożsamość i szczególny wkład kościołów i organizacji, zdecydowała się utrzymywać z nimi otwarty, jawny i regularny dialog, jak mówi artykuł 52 części pierwszej wspomnianego dokumentu. Zaangażowanie Commese nie idzie więc na marne i coraz więcej spraw religijnych znajduje miejsce w dokumentach prawa wspólnotowego, chociaż brakuje jeszcze spełnienia wszystkich postulatów chrześcijan. Pozostaje więc do wykonania praca, może na następne 25 lat.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Na zakończenie jeszcze krótka informacja dla pielgrzymów w Rzymie. Przypominamy, że ze względu na rekonwalescencję Ojca Świętego w Watykanie nie będzie środowej audiencji generalnej. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.